Drodzy bracia i siostry, dzisiaj chciałbym mówić na temat, jaki stosunek ma Bóg do człowieka, a jaki my mamy do drugiego człowieka. I chciałbym oprzeć rozważania o Ewangelię według Mateusza, pierwszy rozdział. Ktoś może powiedzieć, zaskakujący, akurat ten rozdział ma o tym mówić. Zacznijmy od tego, jaka jest to Ewangelia. Według większości biblistów, teologów, ta Ewangelia ukazuje Chrystusa jako króla i była adresowana do wierzących pochodzenia żydowskiego. Skąd o tym wiemy, że była adresowana do wierzących pochodzenia żydowskiego? Chociażby wskazania na górze, gdzie są liczne odwołania do prawa Bożego, gdzie w pozostałych Ewangeliach nie ma aż tylu. Na przykład w Ewangelii według Łukasza w 6 rozdziale nie ma tylu odwołań do składania ofiar, do innych takich rzeczy, jak w Ewangelii według Mateusza. Poza tym w opisie czasów ostatecznych, a może też bardziej bezpośrednich przed zburzeniem Jerozolimy, jest taka myśl: módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. 24 rozdział, werset 20. Co w innych Ewangeliach, na przykład Ewangelii według Marka, o szabacie w ogóle wzmianki nie ma. Także najwyraźniej adresatami byli wierzący pochodzenia żydowskiego i zainteresowani, którzy byli skłonni posłuchać dobrej nowiny. I tutaj dzisiaj nie rozumiemy do końca, tak z naszej perspektywy, ludzi żyjących w XXI wieku, dlaczego taki szczegółowy rodowód jest przedstawiony w Ewangelii według Mateusza. On był potrzebny, ponieważ Żydzi w pierwszym wieku i nie tylko przykładali dużą wagę do rodowodów, a rodowód Mesjasza musiał rzeczywiście być wskazany zgodnie z proroctwami. A proroctwo mówiło już w pierwszej księdze Mojżeszowej, czyli Rodzaju, 49 rozdział, werset 10, że Mesjasz będzie pochodził z plemienia Judy. Zobaczmy, to jest proroctwo Jakuba, patriarchy, 49 rozdział, werset 10. Nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego i jemu będą posłuszne narody. Czyli to była zapowiedź, że przyjdzie władca, który będzie rządził nad narodami. I to właśnie Pan Jezus, jak czytamy pierwszy rozdział Ewangelii według Mateusza, pochodził z rodu Judy, nie z innego plemienia, ale właśnie Judy. Co jest jeszcze ciekawe, pochodził też z linii Dawida, z rodu królewskiego. Dawidowi obiecano, że przyjdzie taki władca z jego linii, który będzie właśnie Mesjaszem. I nie będziemy się w to wgłębiać szerzej. Jest w każdym razie wskazane to, że Chrystus spełnił te dwa kryteria, co najmniej te dwa, że pochodził z plemienia Judy i z linii królewskiej Dawida. Wielu królów jest w jego rodzie, ale chciałbym zwrócić uwagę w związku z naszym tematem, jaki jest stosunek Boga do ludzi i jaki jest nasz stosunek do ludzi. Ciekawostka od razu w tym rodowodzie w pierwszym rozdziale jest taka, i tu zwróćmy uwagę na werset 5. A Salmon zrodził z Rahab Booza, a Booz zrodził z Ruty Jobeda, a Jobed był ojcem Jessego. Tu już jest ciekawostka, w której dużo się uczymy, jakie ma podejście nasz Stwórca do ludzi. Że owszem, wybrał Izraela i Izrael pozostaje nadal ludem wybranym, nawet jeśli jego członkowie grzeszą, nadal są ludem wybranym i w czasach ostatecznych według 9 do 11 rozdziału listu do Rzymian Bóg dokona masowego zbawienia tego narodu. Żaden inny naród nie ma obietnicy masowego zbawienia, tylko Izrael. Oni są umiłowani, jak mówi Paweł w liście do Rzymian 11 rozdziale, ze względu na praojców i w czasach ostatecznych zwrócą się gremialnie do Syna Bożego po pewnym procesie oczyszczenia, jak mówi Księga Zachariasza, i po wojnie, która wybuchnie w Izraelu. Ale o co chodzi? Bóg także miał od razu łaskawy plan dla wszystkich narodów, tylko nie od razu go ujawnił. Ale już sam fakt, że mamy w 5 wersecie Rahab, nierządnicę opisaną w Księdze Jozuego, która z Jerycha została ocalona wraz ze swoją rodziną, bo uwierzyła w Boga Jahwe, w Boga Izraela i przyjęła przychylnie zwiadowców, czyli szpiegów tak naprawdę izraelskich, ukryła ich, wypuściła inną drogą, okazała wiarę w czynie, jak mówi list Jakuba, wiara bez uczynków jest martwa i ona właśnie, jej wiara wyraziła się w tym czynie, że ukryła szpiegów izraelskich, wypuściła ich w stosownej chwili i ochroniła ich też słowami. Więc widzimy, że to była kobieta wiary, chociaż poganka, chociaż zasługiwała na śmierć, Boża łaskawość była nad nią. Bóg zmiłował się nad nią, bo uwierzyła w Niego. Dalej czytamy, że zaraz w następnym pokoleniu, bo jej synem tej Rahab był Boaz, a Boaz zrodził z Ruty Jobeda. A Jobed był ojcem Jessego. Zobaczmy, Boaz. Boaz ożenił się z Rut. Kto to była Rut? Księga Rut. Wzruszająca, piękna księga o przyjaźni dwóch kobiet, teściowej i synowej, które znajdują się bez środków do życia i łaskawy Stwórca troszczy się o nie, bo Rut straciła męża, Noemi straciła męża i dwóch synów, Rut była jej synową, wracają do Betlejem. Betlehem po hebrajsku to znaczy dom chleba, ale tam nawet zabrakło chleba, dlatego Noemi udała się z mężem do Moabu, żeby tam skorzystać z obfitości żywności, która tam była. Ale one wracają i Bóg się cudownie troszczy. Rut wychodzi zbierać zboże i akurat niby przypadkiem, a to nie ma przypadku, trafiła na pole Boaza, który był wykupicielem, który miał prawo wykupić własność Noemi i też poślubić Rut. Więc to jest cudowne Boże prowadzenie. I tu już widać Bożą łaskawość dla tej, która powiedziała do swojej teściowej, zobaczmy jakie piękne słowa w księdze Rut, zobaczmy co ona mówi do swojej teściowej. Werset 16. Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie. Albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam, lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Piękne takie przywiązanie, piękna taka miłość, przykład dla nas, żebyśmy byli takimi lojalnymi przyjaciółmi, żebyśmy kochali się w rodzinach, żebyśmy się wspierali, żebyśmy byli dla siebie błogosławieństwem, także dla naszych przyjaciół, znajomych. Pięknie Rut się zachowała, Pan Bóg się zmiłował nad nią i te kobiety miały wsparcie. Miały wsparcie, bo zamożny władca ziemski, właściciel ziemski, zatroszczył się o nie, poślubił Rut, wszystko pięknie się skończyło i urodził się z niego, jego rodu, właśnie z jego linii. Ojciec Jessego, który był z kolei ojcem Dawida. No i to jest piękna historia, pokazuje nam, że od razu, od samego początku Bóg miał plan, żeby zbawienie wykroczyło poza zakres Izraela rodowitego i dotknęło także narody pogańskie. Już samo uwzględnienie w tej linii rodowej Mesjasza tych dwóch poganek pokazuje Bożą łaskawość względem ludzi. I wiemy, że Ewangelia w pierwszym wieku torowała sobie drogę także do narodów pogańskich. Niemniej mentalność naszych braci żydowskich z tamtego czasu była jeszcze ostrożna. Jeszcze apostoł Piotr potrzebował wizji tych zwierząt czystych i nieczystych, co wcale nie miało znaczyć, że ma zmienić dietę. Tam chodziło o to, żeby żadnego człowieka nie nazywał skalanym ani nieczystym, żeby poszedł do Korneliusza, który był poganinem, ale skłaniającym się ku Bogu Izraela, już wierzącym w Niego i który przyjął Mesjasza wraz ze swoimi domownikami. A więc widzimy, Bóg już dużo wcześniej tak naprawdę zamierzał przełamać te bariery, o czym świadczy, że zbawiał różnych ludzi. I piękne jest też to, że nawet Gibeonici, którzy nie zasługiwali na zbawienie, taki pogański lud został ocalony w księdze Jozuego. Poprosił trochę oszukał, skombinował, można powiedzieć, ale Bóg się zmiłował i wziął ich pod swoją opiekę. I oni się poddali pod pewne rygory. Więc widzimy Bożą taką łaskawość, Boży cudowny charakter, że Bóg miłuje człowieka i nie pragnie jego zguby, nie pragnie jego nieszczęścia. I wyszedł do najróżniejszych ludów z dobrą nowiną, nawet do dzikich, do bardzo dzikich i takich najgorszych, można powiedzieć. List do Kolosan mówi, jakie ludy między nimi Bóg uwzględnił. No zobaczmy Kolosan 3, rozdział, werset od 9 do 11. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Scyta to był najgorszy rodzaj człowieka w pierwszym wieku. Wszyscy się ich bali. Oni byli okrutnymi, brutalnymi najeźdźcami, którzy grabili, mordowali, napadali i nawet scyta mógł się nawrócić. Kiedyś miałem przyjaciela Józefa, który tak biadał nad tym, że należy do Romów. I taki się czuł niegodny. Czy my będziemy jako Romowie zbawieni? Bo tak czuł, że ten jego naród jest jakiś taki trochę gorszy, miał kompleksy. Ale ja go przekonywałem, mówiłem, nie, Bóg kocha tak samo Romów, jak wszystkie narody. Także wśród Romów są wierzący. Na południu kraju jest zbór, gdzie spora część wierzących to są Romowie. Wiemy też, że nie tak daleko od nas też uczęszczają nawrócone siostry czy też bracia z Romów. Więc Boża łaskawość od początku jest widoczna dla ludzkości. I tutaj największa ta łaskawość koncentruje się właśnie na Mesjaszu. I przeczytamy pewien fragment, który też nas pouczy odnośnie tego, jak my powinniśmy się odnosić do innych. Przeczytajmy teraz po tym rodowodzie, krótkim spojrzeniem na niego, od 18 do 25. Pierwszy rozdział Ewangelii według Mateusza. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją. Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Musimy znać trochę tło ksiąg Starego i Nowego Przymierza, a tło jest takie, że w tamtych czasach małżeństwa były aranżowane przez rodziców i narzeczeństwo traktowano tak poważnie, jak już by byli mężem i żoną, ale nie był to skonsumowany związek. Jeszcze się nie zeszli. I tak było z Marią i Józefem. Oni już było ustalone, byli posłowie, że będą małżeństwem, ale się jeszcze nie zeszli, bo przychodził pan młody po pannę młodą, miał przygotowany dom, ją zabierał, pewien orszak był, jak czytamy chociażby w przypowieści o pannach mądrych i głupich, czyli były takie druhny i tak dalej. Były określone zwyczaje, w razie czego możemy przeczytać na ten temat, są opisy tego szczegółowe też w niektórych opracowaniach. Ale o co chodzi? Jest problem. Józef ma narzeczoną i tu się okazuje, ona mu mówi, że ona jest w ciąży. I tak po ludzku wczujmy się w to, jak on mógł to odebrać. Że po prostu z kimś, bo nie współżyli oni ze sobą, wiemy z Ewangelii według Łukasza, Maria powiedziała, jakże może się to stać, skoro nie znam męża. Znać to znaczy wejść w relację intymną w tym wypadku. Czyli nie weszła w tę intymną relację i miała zajść w ciążę bez udziału mężczyzny. Dlatego Pan Jezus nie miał ziemskiego ojca. Jest taka herezja, z którą się zetknąłem w Krotoszynie, gdzie ludzie głosili, że Pan Jezus był synem Józefa. Bluźnierstwo straszne. W każdym razie Józef nie był jego ojcem, tylko opiekunem. Bóg Ojciec był jego ojcem i przez Ducha Świętego przekazał jego do łona Marii. Także nastąpił cud wcielenia, niepojęty dla nas. W każdym razie była brzemienna z Ducha Świętego. I jak tutaj się zachowuje Józef? Zobaczmy, jak on postępuje. Wydawałoby się, że powinien według litery prawa na nią donieść i powinna zostać surowo ukarana. I wtedy ktoś by powiedział, no można by było go nazwać prawym, tak? Czyli człowiekiem, który kieruje się prawem Bożym. Ale tutaj czytamy coś w świetle nowego przymierza, w świetle łaski Bożej darowanej w Chrystusie. Będąc prawym, i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. Czyli widzimy, że prawość w ujęciu nowego przymierza to coś więcej. I Zbawiciel powiedział, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa, obfitsza niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Prawość w sensie nowego przymierza to coś głębszego. Coś, co jest naznaczone łaską i miłosierdziem. I on miał miłosierdzie, on ją kochał. On kochał naprawdę tę Marię. Bolał nad tym, że ona zaszła w ciążę, ale nie chciał jej sprawić przykrości, nie chciał sprawy rozdmuchać, nie chciał sprawy nagłośnić. Jak to się popularnie mówi, wziął to na siebie, wziął to na klatę, jak to niektórzy mówią, i chciał to po prostu, no można powiedzieć, wyciszyć, potajemnie ją opuścić, zostawić ją z tym dzieckiem, które się narodzi. I tu jest potężna lekcja dla nas. Jak reagujemy, gdy widzimy jakieś słabsze strony u innych, jakieś problemy? Nie mówię tu o strasznych rzeczach, bo czasami możemy się zetknąć z kimś, kto się mieni chrześcijaninem albo dociera do zboru, a jest oszustem, albo no, gdzieś tam w moim dawnym województwie gdzieś pedofil nawet przyszedł na nabożeństwo, więc tu trzeba ostrzegać, tu trzeba być stanowczym, tak? Nie znaczy, że sensacje jakieś robić, ale nie możemy być naiwni jako chrześcijanie. Jak jest jawne zło, no to i też dyscyplina kościelna jest konieczna, napominanie, a nawet wykluczanie z kościoła, jeśli po prostu ktoś mimo wielu upomnień trwał uporze, jak mówi Salomon, będzie nagle bez ratunku zdruzgotany. Po prostu musi ponieść karę, jeżeli mimo wszystkich starań jest dalej uparty w grzechu. To nie znaczy, że takiego człowieka odrzucamy, dajemy szansę powrotu, nadal witamy się i tak dalej, ale jesteśmy ostrożni i zachęcamy do powrotu do Boga. Ale w innych sprawach wskazana jest ostrożność, aby nie rozdmuchiwać czyichś domniemanych czy prawdziwych błędów, czy jakichś uchybień. Dzisiaj internet pod wieloma względami może być dla nas błogosławieństwem, ale ta łatwość przekazywania wieści, złych wieści o kimś może być też przekleństwem. Może się to szybko rozejść i można komuś zepsuć opinię, coś dodać, głuchy telefon, ta zasada tak następuje i ktoś jest już ugotowany. Już pół Polski albo cała, a nawet zagranica wie o nim, Polonia zagraniczna, że ten brat to upadł, jakiś tam ma problem albo w herezję popadł i tak dalej. Zobaczmy, czego nas uczy apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, 4, rozdział, werset 8. Czy mamy rozdmuchiwać czyjeś słabości, jeśli nie jest to właśnie jawna herezja, jakieś inne, jeżeli tylko jest jakieś domniemanie czy podejrzenie, jeżeli ktoś no, gdzieś tam zawiódł. 1 Piotra 4, rozdział, werset 8. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Miłość zakrywa, tak? A nie rozdmuchuje. A dzisiaj jest taka tendencja, żeby zaraz z tym iść. Czasami się też zdarza, że ludzie idą na skróty. Jakiś brat w zborze coś organizuje, a inny zamiast z nim porozmawiać, już to podejrzewa, że to coś złego organizuje i już to nagłaśnia od razu na Facebooku, tak? A zamiast do brata się zwrócić, zadzwonić, no powiedz mi, co ty tam organizujesz, bo nie wiem, mam pewną wątpliwość, czy to dobra jakaś impreza taka, którą organizujesz, czy to jest właściwe. No właśnie, a już tutaj ktoś wyskakuje, więc miłość powoduje, że my nie mamy upodobania. Nawet jest coś takiego, drodzy, nie wiem, czy mieliście takie odczucie, że powiedzieliście prawdę na czyjś temat, ale czuliście mimo wszystko dyskomfort. Że mimo wszystko, czy to było potrzebne? Co ja powiedziałem na temat tego brata? Czy w ogóle to było potrzebne? Księga Przysłów też przy powieści ostrzega, kto sprawy rozgłasza, rozłącza przyjaciół. Czy nie mieliście czegoś takiego, że mieliście pozytywny stosunek do jakiejś osoby spośród wierzących ludzi czy innych i ktoś was uprzedził, ty uważaj na niego, bo ja miałam to z nim tam problem czy z nią i my już potem też jesteśmy nastawieni i tak na dystans. Więc można też takim rozmuchiwaniem czyichś spraw uprzedzać jednych do drugich, nastawiać. No, mam nadzieję, że nie szczuć jednych na drugich. Więc po prostu od Józefa dużo się uczymy. Od Józefa uczymy się zakrywania miłością czyichś słabości, czy domniemanych, czy prawdziwych, bo w przypadku Marii tam nie było ani ułamka grzechu. I mamy tutaj przykład Noego, bardzo pouczający, i jego synów. Otóż wiemy, że Noe pierwszy założył winnicę, jak czytamy w 9 rozdziale, w wersecie 20. I napił się wina, upił się, leżał odkryty w namiocie swoim, czyli nagi. 9 rozdział, werset 21. I czytamy, że Cham, ojciec Kanaana, zobaczył nagość ojca swego i opowiedział o tym poza namiotem obu swoim braciom. Wtedy Sem i Jafet wzięli szatę, nałożyli ją sobie na ramiona i podeszli tyłem i przykryli nagość ojca swego, a ponieważ oblicza ich były odwrócone, nie widzieli nagości ojca swego. To jest postawa. Zakryć czyjąś intymną sprawę, nie rozdmuchiwać, nie tak jak tutaj Cham, to słowo weszło, można powiedzieć, do naszego języka jako słowo uwłaczające komuś, kto się niewłaściwie zachowuje. W każdym razie przypatrzył się tej nagości ojca, nie widział w tym nic złego. Bezceremonialnie do tego podszedł, a oni nawet oblicza ich było odwrócone, ostrożni byli. I kiedyś mędrzec żydowski powiedział, żeby nie chlubić się hańbą swego ojca, bo to nie będzie chlubą dla ciebie. A więc uczymy się i od synów Noego, tych Sema i Jafeta, i od Józefa tego, żeby z miłością zakrywać te rzeczy wstydliwe. Czasami się zdarza, że coś możemy z rodziny naszej wyprowadzić na zewnątrz, opowiedzieć komuś niepotrzebnie i z tego mogą problemy dojść. Czasami też sprawy zborowe, jakieś tam problemy w zborze, jakieś trudności, a my to będziemy rozpowszechniać gdzieś dalej. Więc taka powściągliwość jest wskazana, aby nie chodzi o jakąś tajemniczość, ale z miłością przykrywać to, być łaskawym. Józef jest prawy według Nowego Przymierza. On łaskawie podchodzi do domniemanego wykroczenia swojej niedoszłej żony. Czyli uczymy się z tego i tacy bądźmy. Bądźmy łaskawi, bądźmy miłosierni. Jak kiedyś człowiek jeden powiedział, jeśli mam się w czymś pomylić, to w tym, że okażę za dużo miłosierdzia, a nie, że okaże zbyt wiele surowości. Zbyt wielka surowość, no pamiętajmy, jaką miarą mierzymy, taką nam odmierzą. Tak Pan Jezus powiedział, jakim sądem sądzicie, takim będziecie sądzeni. I znam niektórych chrześcijan, którzy mają ostry jak brzytwa osąd innych braci. Ostry jak brzytwa, tak srogo oceniają innych, że niemiłosiernie wręcz. I nawet takich przykładnych, pełnych miłości braci, jeżeli tylko zobaczą coś, co im się nie podoba, już są w stanie ich skreślić. Nigdy nie bądźmy tacy, drodzy. Bądźmy właśnie jak Józef, pełni łaskawości do innych. Uczymy się tego od Boga, który okazał wielką łaskawość nawet tej Rahab, która wcześniej czciła fałszywe bóstwo Moabu, tak, Kemosza. I to nie rządnice, zobaczcie, najgorszy zawód świata. Więc bądźmy łaskawi wobec innych. Ale czytamy, że tutaj pięknie Pan Bóg posłał anioła, żeby Józefa powstrzymać przed głupim jakimś krokiem. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Zobaczmy, służba aniołów to bardzo ważna służba. Aniołowie są posłani na pomoc tym, którzy mają dostąpić zbawienia. I wiele jest świadectw wiarygodnych, potwierdzonych, gdzie aniołowie rzeczywiście spełniają Bożą wolę we wspaniały sposób. Oni pełnią bezapelacyjnie wolę Boga Ojca. Są wysyłani na pomoc ludziom. Jest wiele świadectw, gdzie aniołowie pomogli ludziom w nadzwyczajny sposób. Kiedyś była taka konferencja w Olesinie, gdzie brat opowiadał świadectwo, że potrzebował bardzo określonej sumy pieniędzy i modlił się bardzo, znalazł się na stacji benzynowej, podszedł do niego jakiś człowiek, który wręczył mu dokładnie taką sumę pieniędzy i wkrótce zniknął. Także to są takie niewytłumaczalne sprawy. Znam osobiście siostrę Irenę z miejscowości Bad Kreuznach, która wracała z ewangelizacji, czy z kościoła, już nie pamiętam dokładnie, i musiała przechodzić przez cmentarz, gdzie w pobliżu był ośrodek dla ludzi nerwowo i psychicznie chorych. I ktoś za nią szedł. Krok w krok. Ona przyspieszała, on przyspieszał. I miał niepokojący wygląd. Aż tu nagle, tuż przed bramką, gdzie wychodziła z cmentarza, pojawił się młody człowiek, który ją zaprowadził bezpiecznie. Tamten się jego wystraszył i nagle zniknął. To jest prawdziwe świadectwo, drodzy. Bóg nadal działa przez aniołów. Nie oczekujmy tego, nie prośmy o to. Bóg to robi suwerennie, kiedy chce i jak chce, ale rzeczywiście ma na pomoc swoich posłańców. I tutaj Józef też usłyszał cudowną rzecz we śnie od anioła, żeby przyjął swoją żonę, wtedy jeszcze narzeczoną, czyli właściwie dokonał pełnego aktu poślubienia, tak? I dowiedział się, że to jest z Ducha Świętego to dziecko. I czytamy: a urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. W języku polskim nie widać spójności między imieniem Jezus a zbawi. A w języku hebrajskim jest, bo jest Jehoszua i jest słowo, czyli Jahwe zbawia i słowo zbawia, że zbawi, wiąże się z imieniem Jehoszua. Czyli po prostu można tak powiedzieć, że nadasz mu imię Jahwe zbawia, bo on zbawi lud swój od grzechów jego. I to jest właśnie cudowna prawda, że mamy w imieniu Jezusa Chrystusa, w Jego osobie, w Jego dziele zbawienie. Jak potem opowie odważnie apostoł Piotr, który też był człowiekiem z krwi i kości, który też zawiódł, też zaparł się Pana Jezusa, ale też Boża łaskawość była tak wielka, że po jego załamaniu został podniesiony, wzmocniony, otrzymał Ducha Świętego i z odwagą wobec sędziów, który się wcześniej bał, a nawet bał się zwykłych służących, powiedział w Ewangelii, w Dziejach Apostolskich 4:12. Zobaczmy. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tak, Bóg dał tylko jedno imię, jednego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, Jeszuę Hamaszijach, tak, Jezusa Mesjasza, który został dany nam jako cudowny Zbawiciel, który poniósł nasze grzechy na krzyż Golgoty, rozprawił się z nimi i w nim mamy zbawienie, odkupienie. W nim mamy tę pewność też w obliczu życia i śmierci. I tutaj możemy dalej przeczytać, że spełniło się słowo Pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto Panna pocznie i tutaj w zasadzie żaden to cud, że Panny poczynają, tak? Takich cudów to mamy na pęczki. Powinno być dziewica pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Immanuel to znaczy dosłownie z nami Bóg. El to słowo oznaczające Boga, manu nami, a im z. Z nami jest Bóg. I rzeczywiście w Chrystusie mamy Syna Bożego, który sam jest Bogiem, jako odwieczny Syn Boży, który przyszedł do naszego świata, który wcielił się, nie tracąc swojej boskości, stał się człowiekiem i który, jak widzimy, pochylał się z miłością nad ludźmi i był takim Zbawicielem, który największe problemy, wiecie, z kim miał? Nie z grzesznikami zwykłymi, nierządnicami, celnikami, którzy byli, można powiedzieć, na usługach obcego mocarstwa, zdrajcami swego narodu. Największy problem miał z ludźmi religijnymi, którzy mieli poczucie własnej sprawiedliwości i swój mały interesik religijny, który się kręcił wokół wymiany pieniędzy na terenie świątyni, wokół sprzedaży zwierząt i wokół swoich takich pozycji i swoich też wierzeń, bo klasa kapłańska akurat nie wierzyła nawet w aniołów, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, nie wierzyła w zmartwychwstanie, jak też mówi Ewangelia. I ten Zbawiciel jednak do wszystkich podchodził ze współczuciem. Jak do mnie znajoma napisała, Jezus wiedział, że prawo to prawo, ale widział też człowieka i okazywał mu zrozumienie i współczucie. I Ewangelia według Mateusza, 12 rozdział, werset 20, mówi, jaki miał być ten Zbawiciel do ludzi. Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnót lejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. On takich ludzi przygnębionych, zranionych, cierpiących podnosił, nie dołował ich jeszcze bardziej. Widzimy, jak spotkał kobietę, wdowę, jedynego syna straciła. W tamtych czasach to oznaczało utratę utrzymania. I on się pochylił, powiedział, nie płacz i wskrzesił syna wdowy z Nain. On miał współczucie, kiedy trędowaty do niego powiedział, Panie, chcę być oczyszczony. On powiedział, jeśli chcesz, to on powiedział, chcę, bądź oczyszczony. Nie było nikogo lepszego tutaj na ziemi od Jezusa Chrystusa, nasz kochający Zbawiciel. I On właśnie podnosił tych właśnie, których gasła nadzieja, którzy mieli swoje słabości i spotkanie z Nim odmieniało ich na zawsze. Bo to nie chodziło o to, żeby oni pozostali w grzechu. Czytamy, On zbawi swój lud od grzechów jego. Oni po prostu stawali się innymi ludźmi pod wpływem spotkania ze Zbawicielem. Bo On rzeczywiście był Bogiem z nami i jest. I dalej czytamy, że gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją. Józef był posłuszny. Józef wykonał to, co anioł od Boga mu nakazał. Posłusznie też nadał synowi Marii imię Jezus, czyli Jahwe jest Zbawicielem, czy Jahwe zbawia. W każdym razie prawda jest taka, że między imieniem Pana Jezusa a imieniem Ojca Jahwe nie ma konfliktu. Pan Jezus powiedział, ja i Ojciec jedno jesteśmy, On pełni wolę Ojca i On posłusznie przyszedł, uniżył się, dostosował się do boskiego planu i był naszym Zbawicielem, był posłuszny Ojcu aż do śmierci krzyżowej. To Jego posłuszeństwo było konieczne, aby był przeciwwagą dla nieposłusznego Adama, aby był tym ostatnim Adamem, który całkowicie wypełnił boski plan, który całkowicie spełnił prawo i był niewinny, ale wziął na siebie to zło ludzkie i się z nim rozprawił. Także drodzy, z tego fragmentu, który dzisiaj rozważaliśmy, uczymy się o wielkiej, cudownej Bożej łaskawości. Jak powiedział prorok Ezechiel, jakom żyw, mówi Wszechmogący Pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, ale żeby bezbożny się nawrócił i żył. nawróćcie się, ludu izraelski. Bóg jest Bogiem wielkiego miłosierdzia i łaski. Już w linii rodowej Mesjasza w historii Izraela miał takie osoby jak nierządnica Rahab, poganka z Jerycha, potem przeklętego miasta, jak też miał Rut Moabitkę, która kiedyś czciła Kemosza, a zaczęła czcić Boga. Od początku plan Boga był uniwersalny, żeby zbawieni nie tylko byli Żydzi, nie tylko Izrael, ale też ludzie z narodów pogańskich. Widać wielką łaskawość Pana Boga. Widzimy też wyraźne Boże prowadzenie, jeśli chodzi o narodziny Syna Bożego, i widzimy wielką łaskawość Józefa w stosunku do swojej narzeczonej wówczas jeszcze, tak, poślubionej sobie. Okazuje jej miłosierdzie, nie rozdmuchuje jej słabości domniemanej, która nie była naprawdę upadkiem, i delikatnie podchodzi do tematu, wycisza go. Uczymy się z tego, żebyśmy my też do uchybień naszych braci, sióstr podchodzili z miłością, nie eksponowali tego, nie nagłaśniali, podchodzili z łaskawością. Mówiliśmy sobie, że jedyny wyjątek to czasem trzeba ostrzec. Jeżeli ktoś się mieni chrześcijaninem, a jest niebezpiecznym oszustem, czy jakieś inne niebezpieczne rzeczy czyni, tutaj nie ma, tu jest wyjątek, tak? Albo jakieś niegodziwe herezje ktoś głosi. Tutaj jest co innego, ale generalnie miłość zakrywa mnóstwo grzechów. I powiedzieliśmy sobie, że mamy cudownego, mocarnego Zbawiciela. Jezusa, który jest Zbawicielem potężnym, jest Bogiem z nami. Jako Bóg i człowiek w jednej osobie był w stanie ustanowić pomost między Bogiem a ludźmi. I zawsze pamiętajmy o tej łaskawości Bożej i też potrzebie naszej łaskawości. Łaskawości rodziców względem dzieci, męża wobec żony, żony wobec męża, braci i sióstr wobec siebie w kościele. Także łaskawości wobec naszych sąsiadów, nawet jeśli są trudni. I łaskawości do każdego człowieka. I bądźmy tacy jak Pan Jezus, bądźmy tacy jak Pan Bóg. Naśladujmy też przykład Józefa i naśladujmy przykład synów Noego. Nie eksponować, nie rozdmuchiwać, ale łaską przykrywać. Amen.